Witam was serdecznie, bracia i siostry. I w sumie dziś wpadłem na taki pomysł, żeby powiedzieć coś o wyborach. Nadchodzą wybory, więc zajmiemy się dzisiaj trochę polityką i wyborami. Jest ciekawa historia, historia z Dawidem i Saulem, gdzie Bóg najpierw to wybierał Dawida i Saula potem. Chciałbym, żebyśmy tak sobie dzisiaj trochę tam zerknęli. I parę rzeczy się, myślę, że można zauważyć ciekawych, ponieważ naprawdę tam te rzeczy, to ja dzisiaj w polityce i te jeszcze polskiej znajduję, co tam można znaleźć. Więc otwórzmy sobie tą pierwszą księgę Samuela. No to jest parę ładnych rozdziałów historii, a tylko jakieś wersety klucze chciałbym sobie tutaj powiedzieć. No sytuacja oczywiście była taka w Izraelu, myślę, że większość tam z nas kojarzy, że Izrael chcemy króla. No i Samuelowi się to nie podobało i czytamy właśnie w tym 8 rozdziale pierwszej księgi Samuela, na przykład, tylko niech ja sobie tam to otworzę. 6-7 werset na przykład. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził, i modlił się Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. I w tym fragmencie zobaczcie, że kilka razy Bóg też powtarza, że zrób to, że daj im tego króla. W 22 wersecie znowu mówi: Pan zaś rzekł do Samuela: słuchaj ich głosu i ustanów im króla. Samuel rzekł więc do mężów Izraela: idźcie każdy do swego miasta. Więc tak mniej więcej zaczęła się ta historia. Widzimy, że to było niedobre ogólnie, że Izrael chciał tego króla i Samuelowi się to nie podobało, ale no widzimy, że Bóg jakby mówi: zróbmy to, tak? Dam im króla takiego, jak chcą. Przejdziemy sobie do 9 rozdziału, werset 1 i 2. No i oczywiście tym pierwszym królem miał być Saul, i czytamy o nim takie słowa. Był pewien mąż z plemienia Benjamina, któremu na imię było Kisz, syn Abiela, syna Seora, syna Behorata, syna Afiacha, Benjamity, mąż dzielny. Miał on syna imieniem Saul. Młodziana, urodziwego, nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego, a o głowę przewyższał cały lud. Myślę, że tutaj też są takie dosyć istotne informacje, jeśli chodzi o to. Dalej czytamy w 10 rozdziale, 24, 25 werset, kiedy Samuel prezentuje tego króla Izraelowi. Jaka tam reakcja była? I czytamy coś takiego. I rzekł Samuel do całego ludu: czy widzicie tego, którego wybrał Pan? Nie ma drugiego takiego jak on w całym ludzie. A cały lud wykrzyknął radośnie: niech żyje król. Czyli widzimy, bardzo zadowoleni ludzie byli, mówią: ale to nawet Samuel, zobaczcie, sam mówi: widzicie, kogo Bóg wybrał? Takiego drugiego nie ma. Taki właśnie wysoki, wspaniały. Więc zobaczcie, że już można tutaj pewne takie wnioski sobie wyciągnąć, też na co ludzie zwracali uwagę. I w 12, na przykład rozdziale 13 wersecie, dalej ciągnąc tą historię, tutaj trochę Samuel, tak to się tutaj w Biblii Warszawskiej też zaczyna, orędzie Samuela do ludu, gdzie Samuel trochę mówi o tej sytuacji, o wyborze tego króla. I 13 werset w 12 rozdziale mówi tak: więc oto macie króla, którego sobie obraliście, jakiego pragnęliście. Oto Pan dał wam króla nad wami. Zobaczcie, że idea wyboru Saula na króla, z jednej strony to Bóg im dał tego króla, ale zobaczcie, że to było tak, jak Samuel mówi, że Bóg dał wam takiego króla, jakiego wy chcieliście mieć. Jakiego pragnęliście? Czego chcieliście? To dostaliście. Nie? Mówi: więc oto macie króla, którego obraliście. Jakiego pragnęliście? Oto Pan dał wam króla nad wami. Tak? Widzimy wcześniej, że ta reakcja też była taka wow, że nie ma drugiego takiego. I kiedy, zobaczcie, dalej przechodzimy do wyboru Dawida, 13 rozdział, 13 i 14 werset. Wtedy rzekł Samuel do Saula: Popełniłeś głupstwo, gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twego, które On Ci dał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. I właśnie zobaczcie, że tutaj chodzi też o to, że to był mąż według serca Bożego, ale w tym całym kontekście tego to chodzi o to, że najpierw im Bóg dał takiego króla, jakiego oni myśleli, że to będzie na pewno dobry król dla nas, a potem Bóg im dał po swojemu. Więc w pewnym sensie ten pierwszy wybór to był według na modłę ludzką, mówi takiego przywódcy, jaki im się podobał, a ten drugi to jest właśnie po tym, jak co Bóg na ten temat sądził. Więc Dawid był tym takim od Boga, no, jak można powiedzieć, królem. I jeszcze 16 rozdział. Ostatni fragment, jaki chciałbym przeczytać, też odnośnie tego całego namaszczania na króla i wyboru. 16 rozdział, 6-7 werset. To jest kiedy no, Samuel przyszedł namaszczać no właśnie Dawida już na króla. Czytamy takie słowa. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Mamy takich, słuchajcie, trochę tak powyciągałem tych wersetów po kolei z tą historią, ale mniej więcej możemy ułożyć, jak to było. Oni wpadli na pomysł, żeby tego króla, to się Bogu w ogóle nie podobało, Samuelowi też nie, ale Bóg mówi, dobrze, damy im tego króla. Wybrał im dokładnie takiego króla, jakim byli zachwyceni. Wspaniałego, wysoki, przystojny. Sam Samuel, zobaczcie, był pod wrażeniem. Mówi, zobaczcie, kogo Pan wybrał. Drugiego takiego nie ma. Potem się okazało, że ten król był do niczego, więc Bóg stwierdził, dobra, to teraz wam dam króla według własnego serca. I kiedy Samuel przyszedł go namaścić, to zobaczcie, że sam Samuel jeszcze w tym trybie był, że na nim takie rzeczy właśnie jak prezencja, jak on wygląda, robiły wrażenie, że przyszedł ten pierwszy syn Isajego i Samuel na niego popatrzy, mówi, o, ten to na pewno będzie królem. I Bóg mu mówi, słuchaj, nie myśl w ten sposób, tak? Nie podejmuj decyzji, tak? Nie miej takiego osądu, że patrzysz na to, co masz przed oczyma, na to, co zewnętrzne. Mówi, a Bóg patrzy na serce. I wiecie co? Odniosłem sobie to trochę tak do wyborów i kampanii wyborczej i powiem wam szczerze, nie wiem na ile się interesujecie w ogóle polityką i wyborami, ale tak jak to wtedy działało, słuchajcie, to ja sobie myślę, że to i tak dzisiaj dokładnie też działa. Że często jest tak, że na ludziach to robią, przepraszam, na ludziach robi wrażenie właśnie jakieś takie zewnętrzne, szczerze, bezsensowne rzeczy. Jak są ci kandydaci na prezydentach i jak się wybiera, to co tam jest wymieniane na przykład? Nie, no to musi dobrze wyglądać, musi się dobrze prezentować, najlepiej musi jeszcze mieć dobre wykształcenie, dobrą przeszłość, rodzinną powiedzmy jakoś, z wyższych sfer najlepiej, żeby był. I wtedy ludzie mówią, no o, to jest dobry kandydat na przykład na prezydenta czy tam na króla, tak jak tutaj. I widzimy w tej całej historii dokładnie tak było z Saulem, nie? Popatrzyli, on się naprawdę fajnie, dobrze prezentował. Dobrze, no, mąż stanu, można powiedzieć, tak jak dzisiaj się na to mówi. I nawet ja słuchając trochę, czasami słucham tej polskiej polityki, to nawet kiedy są, słuchajcie, te... No przed wyborami wybierają kandydata, kogo wystawić, to na przykład Jarosław Kaczyński stwierdził, że musimy znaleźć takiego, żeby on dobrze wyglądał, żeby się prezentował, żeby się ludziom podobał. Więc zobaczcie, że politycy, oni w takim trybie. I szczerze, jak sobie tak o tym pomyślałem, to ja nie wiem, czy w sumie cieszyć się z tego, czy się smucić, że Jarosław Kaczyński z jednej strony rozumie, jak ludzie dokonują wyborów, tylko że cynicznie na tym gra i wystawia nie kandydata, powiedzmy, jakiegoś, który by tam coś dobrze zarządzał, tylko takiego, którego ludzie kupią. I tak polityka, zobaczcie, działa trochę do dzisiaj. I jak są ci tak zwani specjaliści od kampanii wyborczych, to jak oni przygotowują tych swoich kandydatów? Musisz dobrze wyglądać, musisz takie słowa powiedzieć, musisz wypowiadać się tak, żeby ludzie to dobrze w ogóle odebrali. Wszystko, zobaczcie, jest nastawione na ten taki, no taką zewnętrzną prezencję, że kandydat, że dobry władca czy król, on musi się dobrze prezentować. Musimy, żeby się nie wstydzić go, jak on gdzieś pojedzie, jak on się pokaże, to wszyscy będą pod wrażeniem. No tylko, że ta historia pokazuje, że to jednak nie działa, bo kiedy był ten taki kandydat, Saul, to co z tego, że on dobrze wyglądał i no tak jak tutaj nawet Samuel sam mówi, o, pan wybrał takiego, takiego drugiego, to nie ma w Izraelu, jak doprowadził kraj do ruiny tak naprawdę po swoich rządach. Więc no niewielki z tego pożytek. A kiedy zobaczymy ten wybór Dawida, on został wybrany w ogóle z klucza takiego, żaden z niego dobry kandydat na władcę. Pasterz, no to nie jest powiedzmy ktoś, kto by dzisiaj powiedział, ktoś, jakie on ma doświadczenie, jakie on ma wykształcenie, żeby zarządzać tutaj krajem, tak? W ogóle jakby były prawybory wtedy, to on by się nawet nie załapał do nich, bo jak czytamy tę historię, to go nawet nie było tam wśród kandydatów. Dopiero musiał jeszcze czekać na niego Samuel, kiedy Bóg stwierdził, że nie, że jeszcze czekamy na jednego, bo to dopiero przyjdzie Dawid. Więc ktoś zupełnie nieoczywisty, który no, takiej powiedzmy prezencji nie miał. I myślę, że lekcja dla nas to jest to samo, co Bóg chciał też przekazać w tej historii Samuelowi, gdzie on sam był, słuchajcie, pod wrażeniem, tak? Kiedy zobaczył tego tam Eliaba, mówi, o, to ten na pewno, Bóg mu właśnie mówi w tym fragmencie, gdzie to tutaj jest. A pan rzekł do Sama, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, tak? Zobaczcie, że ta historia nas uczy, żeby nie osądzać i nie patrzeć w ten właśnie taki, no głupi naprawdę też sposób. Oceniać, czy ktoś się nadaje, żeby być autorytetem, czy się nie nadaje, czy żeby rządzić, czy nie rządzić po tym, jak on się prezentuje. To wszystko może być totalnie złudne. Ktoś może się źle prezentować, a może być bardzo dobrym, nie wiem, zarządcą, królem, tam prezydentem, czy kimkolwiek, a ktoś może no, wyglądać super, a doprowadzić kraj po prostu do jednej wielkiej ruiny. Więc mamy tutaj taki morał z tej historii. Pierwszy lekcja to jest właśnie to, że żeby patrzeć bardziej kryteriami bożymi, tak? Mówi, nie patrz na to, jak tutaj on wygląda, że on dobrze, bo ja go nie uważam za godnego. Mówi, że albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. I rzeczywiście jak patrzymy, to tak ludzie głosują, nie? Na to patrzą ludzie. Kto im się bardziej tak wizualnie jakby tam spodoba, mówi, o, ten wygląda całkiem okej, to zagłosuję na przykład na niego. Nie, a jednak tutaj Bóg mówi, że liczy się serce, tak? Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Jeszcze mamy taki morał, słuchajcie, z tej historii oczywisty, że no wybór Boży jest o wiele, wiele lepszy niż wybór ludzki. No bo jak sobie porównamy rządy Saula i rządy Dawida, no to jest po prostu jakby niebo a ziemia, tak? Saul doprowadził kraj praktycznie do ruiny, a za panowania Dawida Izrael doszedł do największej potęgi po tym Salomona, jaki kiedykolwiek doszedł. I zobaczcie, że żyjemy w demokracji ogólnie i w sumie ludzie się cieszą z tego, że oni mogą decydować. I to jest fajne, tylko że zobaczcie, że ludzie często nie za dobrze potrafią zdecydować też, tak? Bo jakby mieli ci ludzie decydować, tak jak mówię, nawet zobaczcie sam ten Samuel, to jednak wybieraliby po takich zewnętrznych rzeczach, więc lepiej o wiele zdać się na jakiś też osąd Boży, o ile jesteśmy w stanie ten osąd Boży mieć. Że ten kandydat, Dawid, który był według serca Bożego, według jego myśli, okazał się wielkim błogosławieństwem dla całego narodu, dla Izraela, a ten, który był taki wybrany przez ludzi, nawet którzy się cieszyli z niego, mówi, że to będzie dobry król, no doprowadził ich samych po prostu do ruiny. Wiecie co, no i pewnie to nie będzie tak, że jak pójdziesz na wybory, to tak jak tutaj Samuel przyszedł do Dawida, że Bóg ci z Ducha Świętego powie, to nie ten, o, głosuj na przykład na tamtego. Pewnie tak nie będzie. Ale zobaczcie, że uczy nas Bóg pewnych kryteriów. No właśnie takich, że nie patrz na to. Tam wysoki, niewysoki, prezencja i tak dalej. Jakby patrz bardziej, słuchaj, na, on tu mówi tutaj na serce. Tylko, że my oczywiście wglądów to serce ludzkie nie mamy, tak jak Bóg. ale chciałbym wam zaproponować takie kilka kryterii, jaka to jest dobra władza, a jaka władza to jest władza niedobra z Biblii. I jest taka też fajna księga Kronik, gdzie są zapisane dzieje królów izraelskich. I chciałem, żebyśmy na chwilę ją sobie otworzyli. Druga księga Kronik. Otwórzmy sobie 21 rozdział. Kolejno charakterystyka rządy każdego króla judzkiego, jaki był. No i mamy na przykład w tym 21 wersecie rozpoczyna się, no wcześniej też są ci królowie, Jehoram. I chciałbym waszą uwagę zwrócić na taki jeden bardzo kluczowy werset, który decyduje o wszystkim tak naprawdę. Jak mamy na przykład przy przypadku Jehorama, to jest 5-6 werset. Jehoram miał 32 lata, gdy objął władzę królewską, a panował w Jerozolimie 8 lat. Kroczył jednakże drogą królów izraelskich, podobnie jak postępował ród Achaba. Gdyż córka Achaba była jego żoną, to też czynił to, co było złe w oczach Pana. Dajmy następnego króla, to jest Achazjasz, 22 rozdział, wersety 2-3. Achazjasz miał 42 lata, gdy objął władzę królewską, a panował jeden rok w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Atalia, była córką Omriego. Także on kroczył drogami rodu Achaba, gdyż jego matką była mu doradczynią w bezbożności. Czynił on to, co złe w oczach Pana, jak ród Achaba. Oni bowiem byli mu po śmierci ojca doradcami ku jego zgubie. Kolejny mamy Joasz. Weźmy 24 rozdział, 1-2 werset. Joasz miał 7 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 40 lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Sibia, a pochodziła z Berszeby. A Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez całe życie kapłana Jehojady. 25 rozdział, 1 werset, kolejny król. Amazjasz miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 29 lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Jehoadan, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. Kolejny, jakbyśmy sobie wzięli, król Uzjasz, 26 rozdział, 34 werset. Oj nie, coś tu jest źle. 3-4 werset, nie 34. Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jerozolimie 52 lata. Jego matka miała na imię Jekolia, a pochodziła z Jerozolema. Z Jerozolemu czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak jego ojciec Amazjasz. I dalej moglibyśmy czytać. I wiecie co? Jak się prześledzi tę historię królów izraelskich, oczywiście nie mamy na to czasu, to zdanie to decyduje tak naprawdę o wszystkim. Tak? Czy było dobrze w państwie, czy było niedobrze. Szczerze podoba mi się pod tym względem ta księga, że ona jest jakby też, lubię prostotę. To życie człowieka sprowadza do bardzo prostej zasady. Czy ktoś czynił to, co złe w oczach Pana, czy ktoś czynił to, co jest dobre w oczach Pana. I zobaczcie, że u władzy, takiej jak byli królowie, to rzutowało na całego Izraela. Gdybyśmy czytali tych królów, to kiedy król był dobry i czynił to, co prawe w oczach Pana, widzimy, że Izrael rozkwitał. Widzimy, że było błogosławieństwo, rósł w siłę, pokonywał swoich wrogów. Kiedy przychodziła władza, która czyniła to, co złe w oczach Pana, no to po prostu był jeden wielki upadek i zamiast błogosławieństwa to zaraz ich tam rozkradali, czy jakieś inne były niedobre rzeczy się działy. Także zobaczcie, że władza jest bardzo, bardzo ważna, o tyle, że ona ma ogromny wpływ na to, czy naród idzie w dobrym kierunku, w sensie czy się rozwija, czy będzie błogosławieństwo, czy po prostu będzie jakieś przekleństwo. Mówimy tutaj o władzy, aczkolwiek można by to do każdego w pewnym sensie autorytetu odnieść, czy to w kościele, czy to w rodzinie, czy w jakimśkolwiek. Jeśli autorytet i władza, która prowadzi, jest zgodna z wolą Bożą i wypełnia to, co jest dobre, to Bóg błogosławi, zobaczcie. I to wszystko jakby idzie do przodu. Więc wybrałem ten jeden werset, bo on się pojawia przy każdym jednym królu. Jest napisane, czy to był król, który robił to, co jest dobre w oczach Bożych, czy to był władca, który czynił to, co jest złe w oczach Bożych. I tak naprawdę od tego zależało, czy potem działy się dobre, czy niedobre. Więc takie kryterium przyjmując po prostu, to ja bym powiedział, że dobra władza, która to jest taka, która jest spójna z wolą po prostu Bożą, tak? I oczywiście nie znamy, tak jak mówię, serc ludzkich, ludzi, ale widzimy, że jeżeli ktoś, no pewnie, że chciało się, że tam wszyscy byli nowo narodzonymi chrześcijanami tam u władzy i w ogóle, ale no słuchajcie, są ludzie bezbożni, z totalnie, że tak powiem, wrogim nastawieniem do wartości chrześcijańskich, do tego, czego uczył Pan Jezus, a są, powiedzmy, którzy są bardziej przychylni, tak? Też jest jakaś skala. I wydaje mi się, że to ma jakieś odniesienie w tym sensie, że kiedy widzimy, że kiedy ta władza była, która bardziej odpowiadała temu, co Bogu się podoba, to było po prostu lepiej. Mamy, no właśnie, i widzimy na przykładzie, słuchajcie, dokładnie Saula i Dawida, jak też to jest bardzo istotne i pomyślcie sobie, zobaczcie, jak w jedno pokolenie wiele się może zmienić. Rządy Saula skończyły się tym, że Izrael był biedny, w ogóle pierwsza księga Saula kończy się jego śmiercią, Filistyni kradną arkę, jest jedna wielka tragedia, a bieda była taka, że jest napisane, że jak ich Filistyni uciskali, to tam na miecz nikogo nie było stać. Król miał chyba tylko i tam jeszcze syn króla, nie? A zobaczcie pokolenie później, po rządach Dawida, Izrael doszedł do takiej potęgi ze Salomona, w jedno pokolenie praktycznie, że jest napisane, że srebro to było uważane jak nic specjalnego, nie? Za rządów. Więc jak przeogromny wpływ na życie nawet narodu ma też władza dobra, że wydźwignęła z takiej nędzy, no dosłownie... Na przykład Dawid, nie? Z takiej nędzy Izraela do takiej potęgi właśnie, więc jest to no, bardzo, bardzo ważne. No i słuchajcie, jaki my jako chrześcijanie możemy mieć wpływ, powiedzmy, na władzę, czy jak możemy się przysłużyć temu, żeby ta władza była dobra? Oczywiście możemy pójść głosować według własnego mniemania, tak jak każdy, ale... To, co nam mówi Słowo Boże, to to, że jesteśmy w sumie powołani do tego, żeby się za władzę i o władzę modlić. I też ciekawa jest taka rzecz, że oczywiście to ludzie głosują, tylko że zobaczcie, że jak czytamy Słowo Boże, to jest jednak napisane, że to Bóg rządzi nad tym wszystkim. I to On. Przeczytam parę takich wersetów. Rzymian 13. Nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. W Ewangelii Jana, Piłat do Jezusa. Ja mam tam władzę nad tobą. Czy nie wiesz? A Pan Jezus do niego mówi, gdyby ci z góry nie były dana, nawet ta władza zła, niedobra, która ukrzyżowała Pana, ona była ustanowiona z góry. Nie miałbyś żadnej władzy. Księga Daniela. Czytamy na przykład coś takiego. I zaczął Daniel mówić tymi słowy. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Więc słuchajcie, jeżeli przyjmiemy to za wiadomość, że głosowanie głosowaniem, ale tak naprawdę zarządzanie tego wszystkiego jest w niebie i że my mamy dostęp tak naprawdę do tego, który no, zarządza tym wszystkim, do samego Boga, więc wydaje mi się, że nasze modlitwy mogą o wiele, wiele więcej dobrego zrobić niż angaż w politykę, chodzenie na manifestacje, czy głosowania, czy inne rzeczy. No tym bardziej, że też no, w liście do Tymoteusza apostoł Paweł o tym mówi, żeby się modlić za wszystkich, za królów, za władców, że to jest dobre. Więc mamy, słuchajcie, przez modlitwę ogromny wpływ. I ostatni fragment, który chciałbym wam pokazać, to jest też bardzo dla mnie takie interesujące. Otwórzcie sobie jeszcze raz pierwszą księgę Samuela. Ostatnie słowa w tej księgi, pierwszej księgi Samuela. Kiedyś słyszałem takie kazanie i pewien kaznodzieja zwrócił na to uwagę. Bardzo mnie to tak zapamiętałem sobie. Ogólnie tak jak mówię, tak, pierwsza księga Samuela kończy się klęską i czytamy, no przeczytam 11, 12, 13 werset. To są ostatnie wersety w pierwszej księdze Samuela, 31 rozdział. A gdy mieszkańcy Jabesz Gilead usłyszeli o tym, co Filistyńczycy zrobili z Saulem, zerwali się wszyscy zdatni do boju mężczyźni i po całonocnym pochodzie przyszli i zdjęli zwłoki Saula i zwłoki jego synów z muru Bet-Szaenu i przyszedłszy do Jabesz spalili je tam. Kości zaś ich zebrali i pogrzebali pod Tamaryszkiem w Jabesz i pościli przez 7 dni. Zobaczcie te ostatnie słowa. Pościli przez 7 dni. I wcześniej tego też kiedyś nie widziałem, ale to właśnie tak zobaczcie, że pierwsza księga i druga i słowa, które oddzielają te dwie księgi, pierwsza księga to jest w upadku księga tak naprawdę, porażki, gdzie ten Izrael od tych Filistynów, no tak jak mówię, kończy się jedną wielką tragedią. Arka skradziona, Izrael rozbity, król nie żyje, a znowu druga księga Samuela to jest księga zwycięstwa i odbudowy i tej potęgi właśnie takiej, gdzie za panowania Dawida wszystko ożywa. Izrael wzrasta, jest błogosławieństwo. I zobaczcie, że tą klęskę i to zwycięstwo oddziela właśnie te ostatnie słowa, że mężowie pościli przez 7 dni. I to też w pewien sposób może tak trochę obrazowo, niedosłownie, ale możemy, myślę, że to nie jest w przypadku tak to podzielone nawet, zobaczcie, nie? Że znaleźli się mężczyźni tam z Kiriat, z Jabesz Gilead, którzy oni tam zawdzięczali, już nie pamiętam dokładnie jaka to była historia, ale tam coś dobrego Saulowi. W każdym razie przejęli się, zobaczcie, tą wielką porażką, która była i postanowili coś z tym zrobić. I wzięli te zwłoki Saula, pochowali go jakoś tam, żeby tam ci Filistyni i pościli i modlili się do Boga przez 7 dni. A potem no to już Izrael, tak jak wiemy, doszedł do największej potęgi w ciągu jednego pokolenia właśnie za Dawida i później za Salomona. I myślę, że to nie jest właśnie tutaj przez przypadek, gdzie często właśnie brakuje może tego, że znajdą się jacyś ludzie, którzy przejmą się losem, czy to narodu, czy czegoś i będą w tej intencji pościć, tak jak ci tutaj, 7 dni, a potem już są same dobre rzeczy, zobaczcie później, nie? Więc tak sobie myślę, to trochę nam pokazuje moc modlitwy, wstawiennictwa, że nawet jak jest bardzo, bardzo źle, i to może być bardzo, bardzo dobrze. I często właśnie gdzieś to jest w cieniu, na ludzi, których się nie zwraca uwagę, bo wiadomo, że Dawid jest na pierwszym planie i w ogóle, ale tutaj widzimy, że znaleźli się ludzie, którzy zaczęli pościć i no, podziałało i to tak naprawdę mocno. Więc kilka takich moich uwag odnośnie wyborów. Ciekawe to dla mnie było, powiem szczerze, jak sobie tam czasami śledzę tą kampanię wyborczą i to, co właśnie czytałem w Słowie Bożym, bo rzeczywiście to się niewiele zmieniło, że ludzie dalej dokonują no, na takich podstawach często wyborów. I słuchajcie, no pamiętajmy, że to Bóg rządzi tym wszystkim, a my jesteśmy powołani do tego, żeby modlić się za władzę, o władzę. Ja myślę, że w dużej mierze też od ludzi wierzących zależy, czy władza będzie dobra, czy niedobra, czy chce im się, żeby poświęcić na przykład czas, żeby się o nią modlić. Amen.